Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Closing the Loop Systems Thinking for Designers Cheryl Kabaeby to praktyczny przewodnik z obszaru projektowania, badań projektowych i strategii. Autorka pokazuje, dlaczego projektant nie powinien oceniać rozwiązania wyłącznie przez pryzmat pojedynczego użytkownika, ekranu lub usługi.
Produkty działają bowiem w układach obejmujących instytucje, reguły, technologie, zasoby, relacje władzy oraz skutki rozłożone w czasie.
Książka wprowadza myślenie systemowe w języku użytecznym dla osób projektujących produkty i usługi. Jej celem nie jest zamiana projektantów w inżynierów systemów, lecz poszerzenie ich sposobu definiowania problemów i podejmowania interwencji. Kababa odróżnia podejście nastawione na usprawnianie istniejącego systemu od podejścia, które najpierw bada samą przestrzeń problemu, jej granice i perspektywy uczestników.
Omawia cykle, pętle sprzężenia zwrotnego oraz znaczenie kontekstu, a także łączy te narzędzia z projektowaniem zorientowanym na równość.
Dzięki temu książka ma charakter metodyczny, ale pozostaje osadzona w codziennej praktyce projektowej. Przedstawię CI najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
od projektowania dla użytkownika do rozumienia całego układu. Centralna zmiana proponowana przez Kababę polega na wyjściu poza wąsko rozumiane projektowanie zorientowane na użytkownika.
Badanie potrzeb konkretnej osoby nadal jest wartościowe, jednak nie wystarcza, gdy rozwiązanie funkcjonuje w większej sieci zależności. Aplikacja edukacyjna, narzędzie zdrowotne czy usługa publiczna wpływa nie tylko na bezpośredniego odbiorcę.
Zmienia również pracę nauczycieli, opiekunów, administratorów, instytucji finansujących i osób odpowiedzialnych za zasady działania usługi.
Każda z tych grup może doświadczać innych kosztów, korzyści i ograniczeń. Autorka zachęca więc do pytania nie tylko, czego potrzebuje użytkownik, ale także kto ustanawia warunki,
kto ponosi konsekwencje i jakie elementy otoczenia wzmacniają albo blokują zmianę.
Takie spojrzenie pomaga uniknąć sytuacji, w której lokalnie wygodne rozwiązanie przerzuca pracę lub ryzyko na innych uczestników systemu.
Nie oznacza to konieczności opisania wszystkich możliwych zależności. Chodzi raczej o świadome wyznaczanie granic analizy oraz sprawdzanie, co pozostaje poza kadrem projektu.
W praktyce projektant zyskuje lepszą podstawę do formułowania problemu. Zamiast szybko optymalizować interfejs lub pojedynczą ścieżkę usługi, może rozpoznać,
że źródło trudności leży w procesie organizacyjnym, dostępie do zasobów albo sprzecznych celach różnych stron. Po drugie, cykle i sprzężenia zwrotne jako sposób wyjaśniania zmian.
Kababa traktuje cykle i pętle sprzężenia zwrotnego jako podstawowe narzędzia do zauważania, że skutki projektu mogą wracać do jego punktu wyjścia.
W demiu myśleniu liniowym zakłada się często prosty schemat. Działanie prowadzi do rezultatu.
W wielu systemach społecznych rezultat może jednak wpływać na kolejne zachowania, decyzje i warunki, które następnie wzmacniają lub osłabiają pierwotne działanie.
Pętla wzmacniająca opisuje mechanizm samonapędzający, gdy określony efekt zwiększa prawdopodobieństwo dalszego występowania tego samego zjawiska.
Pętla równoważąca wskazuje natomiast proces ograniczający zmianę lub przywracający pewien stan. Dla projektanta znaczenie tej perspektywy jest bardzo konkretne.
Pozwala przewidywać, dlaczego rozwiązanie nie osiąga zakładanych efektów, dlaczego sukces w jednej części usługi może powodować przeciążenie w innej, albo dlaczego drobna interwencja prowadzi do nieproporcjonalnych następstw. Mapowanie takich relacji nie daje mechanicznej prognozy przyszłości.
Uporządkowuje natomiast hipotezy i zmusza zespół do wyraźnego nazwania założeń. Ważny jest też czas.
Konsekwencje mogą być opóźnione, dlatego ocena projektu tuż po wdrożeniu bywa myląca.
Książka uczy patrzeć na rozwiązania jako na elementy procesów trwających, a nie jednorazowe odpowiedzi na izolowany problem.
Po trzecie, miękkie myślenie systemowe zamiast samej optymalizacji. Istotnym rozróżnieniem w książce jest różnica między twardą a miękką metodologią systemową.
Podejścia twarde koncentrują się przede wszystkim na sprawności systemu, mierzeniu procesów oraz wyszukiwaniu efektywności w jasno określonym układzie. Są przydatne, gdy cel, granice i kryteria sukcesu są względnie uzgodnione. Kababa kieruje jednak uwagę projektantów, szczególnie ku miękkiemu myśleniu systemowemu.
Derbiu tym ujęciu sam problem może być sporny, a uczestnicy mogą odmiennie rozumieć jego przyczyny, stawkę i pożądany rezultat. To częsta sytuacja w edukacji, ochronie zdrowia czy usługach społecznych, gdzie nie istnieje jedna neutralna definicja sukcesu. Projektant nie powinien wtedy udawać, że wystarczy znaleźć najwydajniejsze rozwiązanie. Najpierw potrzebuje holistycznego obrazu sytuacji, rozpoznania perspektyw oraz pytania, gdzie interwencja może wywołać określone skutki.
Rozróżnienie to chroni przed myleniem skuteczności operacyjnej z trafnością działania.
Proces można usprawnić, a równocześnie utrwalić niesprawiedliwy dostęp, nieadekwatne kryteria lub błędnie postawiony problem.
W dryptyce oznacza to, że diagramy i mapy nie są końcowym produktem analizy.
Są narzędziami rozmowy, które ujawniają różnice interesów, luki wiedzy i obszary wymagające dalszych badań.
Kababa przedstawia systemowe podejście jako dyscyplinę zadawania lepszych pytań, nie jako metodę dostarczającą jednej obiektywnej odpowiedzi.
Po czwarte, kontekst, granice systemu i niezamierzone konsekwencje. Książka podkreśla, że granice systemu nigdy nie są całkowicie neutralne.
Każdy projekt wymaga ograniczenia zakresu, ponieważ nie da się jednocześnie przeanalizować wszystkich ludzi, procesów i warunków.
Problem pojawia się wtedy, gdy granice zostają przyjęte bez refleksji. Jeśli zespół uzna, że jego zadaniem jest wyłącznie poprawienie doświadczenia w produkcie,
może pominąć polityki organizacyjne, dostępność technologii, warunki pracy lub nierówny rozkład wpływu.
Kababa proponuje traktować kontekst jako aktywną część problemu, a nie jako tło.
Dzięki temu projektanci mogą pytać, jakie normy i instytucje wpływają na zachowanie odbiorców, co musi się wydarzyć przed użyciem rozwiązania i co dzieje się po nim.
To perspektywa szczególnie istotna przy niezamierzonych konsekwencjach. Rozwiązanie może realizować bezpośredni cel, lecz równocześnie stworzyć bariery dla części osób,
zwiększyć obciążenie pracą albo skłonić organizację do zachowań sprzecznych z deklarowanymi wartościami.
Systemowe myślenie nie obiecuje, że wszystkie skutki da się przewidzieć.
Umożliwia jednak wcześniejsze dostrzeżenie ryzyk i zaplanowanie uczenia się po wdrożeniu.
Zamiast traktować negatywny efekt jako zaskoczenie niezwiązane z projektem, zespół może włączyć go do analizy zależności.
Takie podejście sprzyja ostrożniejszemu definiowaniu wskaźników sukcesu i bardziej odpowiedzialnej iteracji usług.
Na koniec, projektowanie zorientowane na równość jako element analizy systemu, w ujęciu kababy systemowe myślenie, łączy się z projektowaniem zorientowanym na równość.
Nie jest to dodatkowa warstwa nakładana na gotowy produkt, lecz sposób badania tego, jak system rozdziela możliwości, obciążenia i prawo do decydowania.
Rozwiązania projektowe nie powstają w próżni. Wchodzą w istniejące relacje między instytucjami a ludźmi, między osobami mającymi dostęp do zasobów, a tymi, którego nie mają,
oraz między wiedzą ekspercką a doświadczeniem uczestników.
Z tego powodu pytanie o skuteczność powinno być uzupełnione pytaniem, dla kogo dane rozwiązanie działa, kto może nie zostać uwzględniony i czyj głos wpływa na definicję problemu.
W kontekstach edukacyjnych ma to szczególne znaczenie, ponieważ decyzje projektowe dotyczą jednocześnie uczniów, nauczycieli, rodzin i struktur instytucjonalnych.
Perspektywa równościowa pomaga nie sprowadzać złożonych nierówności do indywidualnych braków użytkownika.
Kieruje uwagę na warunki systemowe, które mogą ograniczać uczestnictwo lub utrwalać różnice.
Kababa nie przedstawia tego jako prostego zestawu kontrolnych pytań gwarantujących sprawiedliwy rezultat.
To raczej zobowiązanie do włączania różnych perspektyw, ujawniania założeń oraz badania skutków władzy w procesie projektowym.
W rezultacie projektowanie staje się mniej skoncentrowane na samym artefakcie, a bardziej na relacjach i warunkach, które artefakt może zmienić. Podsumowując,
Closing the Loop jest szczególnie wartościowa dla projektantów produktów i usług, badaczy UX, strategów, osób prowadzących zespoły projektowe oraz studentów projektowania.
Przyda się zwłaszcza tym, którzy pracują nad problemami wykraczającymi poza pojedynczy interfejs, na przykład w edukacji, zdrowiu,
sektorze publicznym lub organizacjach realizujących cele społeczne.
Czytelnik nie otrzymuje tu obietnicy pełnej kontroli nad złożonością.
Zyskuje natomiast praktyczniejszy język do opisywania zależności, rozpoznawania punktów interwencji i dyskutowania ryzyka z zespołem oraz interesariuszami.
Najważniejszą korzyścią jest zmiana kolejności pracy.
Zanim zacznie się projektować rozwiązanie, warto sprawdzić, jak został zdefiniowany problem,
jakie granice przyjęto i jakie skutki może uruchomić proponowana zmiana. Na tle wielu książek o design thinking lub UX publikacja Kababi wyróżnia się wyraźnym połączeniem systemowego spojrzenia z codzienną praktyką projektową.
Nie ogranicza się do ogólnej pochwały holizmu, ani do technicznej optymalizacji procesów.
Akcentuje miękkie problemy systemowe, wielość perspektyw, niezamierzone konsekwencje i kwestie równości.
To czyni ją użytecznym pomostem między teorią systemów, a pracą nad rzeczywistymi produktami i usługami.
Najwięcej skorzystają osoby gotowe uznać, że dobrze zaprojektowane doświadczenie użytkownika nie zawsze oznacza dobrze zaprojektowaną zmianę w całym systemie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Sheryl Kababa, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.